Dzień dobry, panie profesorze.
Witam, dzień dobry.
Jak to się dzieje, że po blisko dwuletniej walce z pandemią, od ponad roku z poważnym już orężem, jakim są szczepionki, nadal przegrywamy? Mało tego, no, żyjemy w stanie coraz większego zagrożenia i wydaje się, że coraz gorzej sobie radzimy i ze strategią, i z emocjami. Dlaczego? Siła wirusa czy słabość nas, ludzi?
No, sytuacja jest złożona. Gdybym próbował wymieniać kolejne okoliczności, to wśród tych, co się nie chcą szczepić, są tacy, którzy się boją, są tacy, którzy nie ufają, są tacy, którzy kierują się agresją, są tacy, którzy nie rozumieją problemu, są tacy wreszcie, którym nie wolno się szczepić z przyczyn medycznych. No i wreszcie myślę, że także są tacy, którym jest przyjemnie być we wspólnocie, akurat w wspólnocie antyszczepionkowców. Ja niedawno oglądałem film o ludziach wierzących w to, że Ziemia jest płaska, i to, co mnie w tym filmie dokumentalnym uderzyło, to to, że ich wielką radością było to, że są razem. I wydaje mi się, że to jest jeden z ważniejszych motywów, dla których rośnie siła ludzi, tak w skrócie określanych jako antyszczepionkowcy. Niektórych zresztą ta nazwa jakoś uraża i obraża, bo raczej uważają się za miłośników wolności. No a inna jest sprawa, że wtedy byśmy weszli w pytanie, co to jest wolność.
Ale ci miłośnicy wolności wydają wyroki śmierci na polityków, lekarzy, dziennikarzy, wszystkich tych, którzy zachęcają do szczepień. Prezydentowi Białegostoku ostatnio grozili.
Ja nie mam wątpliwości, że sytuacja jest groźna. Tylko staram się odpowiedzieć o te motywy. Ta agresja, która się w tych osobach wzmaga, myślę, że ona jest spowodowana właśnie takimi okolicznościami, że mogą mieć poczucie jakiejś jedności, to z jednej strony wspólnoty, a z drugiej strony, to gdyby to rozpatrywać na poziomie intelektualnym, to myślę, że dochodzi tutaj do takiego nadużycia słowa wolność. W swojej istocie jest prawo do wolności pod warunkiem, że się nie narusza wolności drugiej osoby. I w tym sensie ci, którzy mówią, że walczą w tej sprawie o wolność, to w gruncie rzeczy mylą wolność ze swawolą. Swawola, czyli moja wola jest nadrzędna do woli innych, a wolność jest sprzęgana z odpowiedzialnością. A więc w tym przypadku, w moim przekonaniu, nie jest to wolność, tylko to jest traktowanie swojej wolności jako ważniejszej od wolności innej osoby. To są czyny, które niezwykle bolą. Czyny czy przemyślenia. Natomiast jeżeli to kończy się właśnie atakiem na tych, którzy się szczepili albo którzy zarządzają szczepionkami, no to to jest coś, co mnie osobiście zawstydza, gniewa, boli. Jak patrzę na to jako obywatel, to widzę w tym zjawisko bardzo groźne. Jak patrzę na to jako psychoterapeuta czy psychiatra, to przede wszystkim zastanawiam się, jak dotrzeć do antyszczepionkowca, żeby dał znak zapytania do swojej postawy, do swojego myślenia, do swoich czynów. To, co się dzieje, jest niebezpieczne. Polska, czytałem niedawno w New York Timesie, w tej chwili, jak chodzi o ilość osób, które się zaszczepiły, procent populacji, to my jesteśmy w świecie na 88. miejscu.
Jak na to reagować? Co można z tym zrobić? Czy nie można nic zrobić?
No, jedna sprawa to jest pewna pułapka, mianowicie, że na ich gniew my możemy mieć ochotę reagować gniewem. No i wtedy błędne koło gniewu się rozkręca. Więc ja bym raczej myślał o próbie dotarcia do tej osoby. Raz, drugi udało mi się rozmawiać z kimś, kto na początku rozmowy był antyszczepionkowcem, a pod koniec rozmowy zdecydował się pójść na szczepienie. I to mi się wydaje być taki sposób, chciałoby się powiedzieć, dialogiczny. Inny sposób, jak rozumiem, władza się boi tego sposobu, to jest wykazanie, że wolność nie jest tożsama ze swawolą i że wówczas wskazane są takie rozporządzenia, które będą chronić ludzi szczepionych od tych, którzy się szczepić nie chcą. Więc to chodzi nie tyle o wymuszanie szczepienia, tylko o ochronienie ludzi przed zarazkiem, takim, który jest tutaj, chciałoby się powiedzieć, nie tylko biologiczny, ale takim zarazkiem o charakterze emocjonalnym, równie groźnym. Mamy do czynienia przecież nie tylko z pandemią koronawirusa, ale z epidemią czy pandemią nienawiści. Więc musielibyśmy chronić się przed jedną i drugą pandemią. Szczepieniem przed pandemią koronawirusa, natomiast mądrym postępowaniem przed pandemią nienawiści, bo przecież to tym szczepionym także zagraża.
Panie profesorze, a czy znajduje pan wytłumaczenie dla postawy lekarzy, którzy nie tylko są zadeklarowanymi antyszczepionkowcami, co też wydaje się paradoksalne, ale też promują te postawy, niestety między innymi wśród pacjentów? No to tak jakby matematyk zakwestionował twierdzenie Pitagorasa?
Porównanie dobre, tylko że w przypadku twierdzenia Pitagorasa rzecz dotyczy logiki, a tutaj myślę, że wchodzą w grę emocje. Na przykład, jak powiedziałem, emocja gniewu tłumionego, emocja pewnego rodzaju kontry, która pozwala tej osobie myśleć, że jest dzielny, bo się sprzeciwia logice. Jest to paradoks, który mnie jest trudno zrozumieć. No, to jest pewien rodzaj społecznego przestępstwa w gruncie rzeczy. Nawet jeżeli coś rozumiem, to nie znaczy, że usprawiedliwiam. To jest analogiczna sytuacja dla psychoterapeuty, który ma do czynienia z przemocą w rodzinie. Ja mogę zrozumieć, skąd się bierze przemoc w tej rodzinie, ale to nie znaczy, że ja z powodu tego, że rozumiem, mogę to zaakceptować. To, że rozumiem, nie znaczy, że się zgadzam.
Historia pokazuje, że jednak powinniśmy wygrać tę walkę prędzej czy później. Myślę tu o pandemii, oczywiście według pana prędzej czy później.
Są wersje optymistyczne, które będą polegać na tym, że naukowcy wygrają z wirusem. Mam tutaj przede wszystkim na myśli nadzieję na lekarstwo, nie tylko na szczepienie. Ale nie można nie dostrzegać też takich wersji negatywnych, gdzie zwycięży destrukcja. Na przykład, że ten hejt, który teraz jest tak możliwy, to jest udział technologii w rozprzestrzenianiu się nienawiści, ten hejt zacznie być już nie tylko takim zbiorem wyzwisk, tylko będzie pewnego rodzaju działaniem takim, który będzie ludzi niszczył psychicznie, może fizycznie. Bardzo się tego obawiam i gdyby sięgać do historii ludzkości, to wiemy, że gotowość do niszczenia, do zabijania, do wykrzykiwania haseł wielkich, a pod spodem posiadaniem i sianiem nienawiści, że ta historia jest tak długa, tej nienawiści tak długa jak ludzkość. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że wrażliwości wielu ludziom przybywa. Takiej wrażliwości, która na przykład każe zauważać słabszego, każe zauważać biednego, każe zauważać kogoś, kogo taka fala przemocy społecznej wyrzuca na margines. No tak jak chyba większości z nas. Nadzieja jakoś jest sprzęgana w naszych umysłach i sercach z obawą.
Najgorzej, że na tę agresję i przemoc nie ma szczepionki.
Tak, tak. Można by szukać szczepionkę w Ewangelii, słowa o miłości i miłosierdziu. Chciałoby się te słowa słyszeć z ambon i słowa o miłości i miłosierdzia aplikowane właśnie do sytuacji bieżącej, no ale znane mi są sytuacje, kiedy księża właśnie odżegnują się od szczepień i w ten sposób biorą jakąś dramatyczną odpowiedzialność za swoje słowa. Więc gdyby szukać gdzieś nadziei, to bym szukał w śmiałych, odpowiedzialnych poczynaniach i decyzjach politycznych oraz głębokich i rozumiejących złożoność problemu w słowach zambony oraz w działaniach skądinąd już będących u skraju wyczerpania pracowników służby zdrowia.
Oby to przesłanie trafiło do adresatów i przyniosło
skutki. Daj Boże, niech się tak stanie.
Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję, kłaniam się.